Szczęść Boże. Kolejna listopadowa audycja w magazynie ekumenicznym przygotowana została w Słupsku. W studiu ksiądz Mariusz Synak, proboszcz miejscowej parafii prawosławnej. Materiał, który posłużył za temat dzisiejszego programu, został przedstawiony w pełnej objętości przed kilkoma dniami podczas wykładu w naszej parafii w ramach spotkań Słupskiego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Celem szkicu jest ukazanie czasów młodego Kościoła i ludzi, którzy ten Kościół tworzyli, organizowali, którzy strzegli Kościoła i czystości jego nauki, ale którzy jednocześnie byli tylko ludźmi z krwi i kości, na których olbrzymi wpływ wywierały czasy, mentalność i obyczaje. O tym porozmawiamy w drugiej audycji z tego cyklu za miesiąc, na którą już teraz serdecznie zapraszam. Dziś natomiast przybliżymy tło historyczne wspomnianych rozważań. Barwny i bogaty w wydarzenia wiek IV i pośrednio sylwetkę człowieka, księdza, który wprowadzając własne poglądy filozoficzno-teologiczne stał się zagrożeniem dla czystości wiary. Chyba nawet nie do końca będąc świadom faktu, iż jego gorliwość i wynikające z pobożności rozważania dają początek niebezpiecznej herezji. I choć zapewne działo się to w dobrej w jego mniemaniu intencji, to owoce tych działań okazały się dla Kościoła dramatyczne. Mowa tu o Ariuszu. Wspomniany IV wiek to okres dla Kościoła szczególny, jedyny w swoim rodzaju. Dlaczego? Po prawie 300 latach istnienia Kościół wychodzi z podziemia. Przełomowym okazuje się tu rok 313, kiedy to cesarz Konstantyn Wielki w tak zwanym edykcie mediolańskim uznaje chrześcijaństwo za legalne, za jedną z wielu oficjalnych religii cesarstwa. Ale już 11 lat później, w roku 324, po zwycięskiej bitwie ze swym rywalem, władcą wschodniej części Cesarstwa Rzymskiego, a prywatnie szwagrem, Licyniuszem, oficjalnie popiera chrześcijaństwo. Więc Kościół w krótkim czasie z prześladowanego, nielegalnego, staje się najpierw legalnym, wkrótce potem nawet wspieranym przez cesarza, ciesząc się jego protektoratem. Z biednego staje się majętnym. Budowane są świątynie, otwierane są szkoły, tworzone nowe diecezje. Wraz z rozwojem swych struktur i napływem wciąż nowych ludzi, postawiony wobec nowej rzeczywistości, młody Kościół zaczyna odczuwać pilną potrzebę określania norm kanonicznych. Chodzi m.in. o pierwszeństwo władzy, jej zasięg i granice, zależności między biskupami, podział na diecezję, stosunek do władzy cywilnej, prawa i obowiązki kleru świeckich oraz, co chyba najbardziej istotne, zaczyna też odczuwać konieczność precyzowania przechowywanego depozytu wiary. Kolejne pokolenia chrześcijan stawiają coraz to nowe pytania. Jedno z nich dotyczyło Jezusa Chrystusa. Zastanawiano się, czy Jezus jest takim samym Bogiem jak Bóg Ojciec. Ale ponieważ chrześcijaństwo głosi jednego Boga, Jezus nie może być Bogiem w dodatku drugim, tak uważano. Pytanie to postawił Ariusz, kapłan z egipskiej Aleksandrii. Warto zaznaczyć, że Ariusz był człowiekiem niezwykle błyskotliwym, wykształconym w słynnej aleksandryjskiej szkole Lucjana, potrafiącym dzięki gorliwie wypełnianym obowiązkom duszpasterskim i zapewne niektórym cechom charakteru zjednywać sobie ludzi i szybko gromadzić wokół siebie uczniów i zwolenników. Pierwsze jego wystąpienie datowane jest na rok 319. Wystąpił wtedy z nauką podważającą bóstwo Jezusa, głosząc, jakoby Syn Boży nie był równy Bogu, lecz był tylko bytem stworzonym. Dziś mówimy w credo zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. Na takie niezgodne z Pismem Świętym nauczanie szybko zareagował miejscowy hierarcha, biskup Aleksandrii, Aleksander. Jego niepokój budziła również łatwość, z jaką Ariusz gromadził wokół siebie całe rzesze uczniów. I to nie tylko prostego ludu, lecz również kapłanów, później nawet biskupów. Otóż Aleksander zwołał synod, na którym około 100 zgromadzonych hierarchów ekskomunikowało Ariusza i jego zwolenników. Tu dodać należy, że w czasach przez nas omawianych ekskomunika nie była czymś rzadkim. Posługiwano się nią jak swego rodzaju orężem we wzajemnych polemikach i sporach. Co ciekawe, sam Ariusz, broniąc się przed zarzutami synodu, układa poemat Thalia, docierający do, jakbyśmy dziś powiedzieli, szerokiego odbiorcy. Robotników, dokerów, do ludzi ulicy. Udało mu się to dzięki zastosowaniu tzw. wiersza sotydyjskiego, nazwanego tak od ich twórcy, Sotadesa, żyjącego 300 lat przed Chrystusem, specjalisty od tzw. poezji, najdelikatniej mówiąc, frywolnej. Zamierzone podobieństwo, a nawet naśladownictwo stylu osiągnęło zamierzony skutek. Łatwo wpadające w ucho fragmenty poematu śpiewała ulica. Melodie i rymy okazały się świetnym nośnikiem. Jak podaje historyk Filostorgios, Ariusz, będąc zewsząd wykluczony przez zwolenników ortodoksji i nie mogąc spotykać się z tłumami i uczyć ich w sprawach wyżej wymienionych, zabrał się do pisania, tworząc jakieś psalmy, piosenki, takie jakie śpiewają marynarze i młynarze, a także poganiacze osłów w podróży. Opatrzył te piosenki melodiami odpowiednimi dla każdego rodzaju. Konflikt więc miastu Cichać narastał. Dalej wypadki potoczyły się lawinowo. Coraz szersze kręgi biskupów i wiernych opowiadały się po obu stronach. Jest to sytuacja dla współczesnego człowieka, wybaczcie mi proszę, jeśli ktoś poczuje się dotknięty, mało zrozumiała. Bo dziś po pierwsze poznajemy symbol wiary na lekcji religii, a po drugie nasza wiara nie jest już na tyle żywa, byśmy się przejmowali jakimiś zagadnieniami teologicznymi. Tylko pamiętajmy, że nasze credo powstawało właśnie w tamtym okresie, będąc powodem wielu sporów, waśni i rozłamów. Bowiem każda ze stron wypracowywała swoje credo i przekonana o jego słuszności, gotowa była bronić swych racji niekiedy za cenę kariery, pozycji społecznej lub nawet życia. Każda ze stron, a ponieważ spór był bardzo nietypowy, to i stron było więcej niż dwie, opierała się na Piśmie Świętym, odpowiednio je interpretując. Poza tym lud żywo interesujący się sprawami Kościoła domagał się, czasem bardzo stanowczo i zdecydowanie, od choćby w formie zamieszek, ostatecznego rozstrzygnięcia tych kwestii. Zwoływano kolejne synody i sądy i w końcu okazało się, że wobec takiej wagi problemu wypowiedzieć się winien cały Kościół. Był to dowód na to, że w Kościele rosła świadomość własnej tożsamości, wymagająca samookreślenia. Dokonywało się coraz dokładniejsze rozumienie nauki i wobec nieścisłego czy też fałszywego wręcz rozumienia konieczność jej precyzowania. Czasem sprzyjającym takiemu wysiłkowi teologicznemu okazał się okres panowania wspomnianego już cesarza Konstantyna Wielkiego, który korzystając z tradycyjnie należącego do cesarzu przywileju nadzoru i kontroli wszelkich kultów i religii, Pontifex Maximus, zwołał do Nicei, obecny Iznik w Turcji, pierwszy sobór powszechny, wyznaczając jego rozpoczęcie na dzień 25 maja 325 roku. Ojcowie soborów ponad miesięcznych burzliwych dyskusjach przyjęli credo, wyznanie wiary zwane nicejskim, w swej treści będące między innymi odpowiedzią na herezję Ariusza, który twierdził, iż, cytuję, Jezus został stworzony z niczego i że był czas, gdy Jezusa nie było. Jest to o tyle ważne, że do tej pory biskupi nie zajmowali się tym tematem, a przynajmniej o takich sporach nic nie wiemy. Dotychczas wystarczały im lokalne formuły chrzcielne. Zerknijmy do tekstu wypracowanego i podpisanego przez prawie wszystkich uczestników wspomnianego zgromadzenia o jakże znajomym brzmieniu. Wierzymy i w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca. Jednorodzonego, to jest z istoty Ojca. Boga z Boga, światłość ze światłości. Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie stworzonego, współistotnego Ojcu. Obrady zakończyły się wielkim bankietem, prawdopodobnie w ostatnich dniach czerwca. Jaki nieoczekiwany zwrot historii. Dotychczas prześladowani, zsyłani i męczeni biskupi byli przyjmowani w Pałacu Cesarskim z wielkimi honorami. Niektórzy z nich okaleczeni z widocznymi bliznami, świadectwem ich męczeństwa, szli pomiędzy szpalerami żołnierzy prezentującymi broń, obdarzani hojnie prezentami z ręki Konstantyna. I wydawać by się mogło, że rozdarcie kościoła zostało definitywnie zakończone. Nic bardziej mylnego. Przyglądając się obrotowi spraw w IV wieku, a zwłaszcza w jego pierwszej połowie, można odnieść wrażenie, że sobór w Nicei zakończył się fiaskiem. Mimo, że Ariusz zostaje potępiony, on sam i jego zwolennicy zesłani do odległych prowincji, a biskupi popierający go pozbawieni katedr, sytuacja bardzo szybko zmienia się na ich korzyść. Dzięki wyrażonej skrusze i po podpisaniu stosownej deklaracji Ariusz powraca z wygnania. Mało tego, Konstantyn, wyraźnie kontent z jego nawrócenia, siłą próbuje wymóc na biskupie Aleksandrze, zagorzałym przeciwniku Ariusza, ponowne jego przyjęcie na łono kościoła. W tym czasie zwolennicy Ariusza zaczęli zdobywać coraz większą władzę w Syrii, Palestynie i w Azji Mniejszej, przejmując katedry jedna za drugą, często uciekając się przy usuwaniu legalnego biskupa do środków jak najbardziej świeckich, ale niestety dość powszechnie stosowanych nawet w szeregach kościoła. Intryg, prowokacji i fałszywych oskarżeń. W końcu też sam Konstantyn na łożu śmierci przyjmuje chrzest z rąk przyjaciela i współwyznawcy Ariusza, Eusebiusza z Nikomedii. Po śmierci Konstantyna jego następca Konstancjusz prowadzi politykę wyraźnie proariańską. Kolejni po nim, poganin Julian Apostata i gorliwy chrześcijanin Jowian, zbyt krótko kierują cesarstwem, by w jakiś znaczący sposób móc wpłynąć na losy kraju i kościoła. Po nich w marcu 364 roku na tronie zasiada arianin Valens i rozpoczyna prześladowania tym razem Nicejczyków, a więc przeciwników Ariusza. Powstaje niepojęty chaos dyscyplinarny i teologiczny. Katedry przejmują kolejni biskupi ariańscy, zwoływane są synody ariańskie, półariańskie, ćwierćariańskie, ale zawsze kompromisowe, które sieją jeszcze większy zamęt i zagubienie wśród duchowieństwa i wiernych. Warto wspomnieć, że nawet ojciec świętego Grzegorza Teologa, o którym to Grzegorzu porozmawiamy w następnej audycji, również Grzegorz, będąc biskupem na Zjazu, w roku 360 podpisał ariańskie wyznanie wiary. Jak pisze jeden z historyków, nieświadomie, z prostoty i umiłowania pokoju. Iluż było takich prostodusznych, mało zorientowanych hierarchów. Święty Hieronim po jednym z synodów, w tym wypadku w Rimini, pisze: świat zadrżał i stwierdził, że jest ariański. Kościół znajdował się w opłakanym stanie, rozrywany konfliktami przez rywalizujących biskupów, niepokojony gwałtownymi zamieszkami wywoływanymi przez grupy mnichów i zwykłego tłumu, łatwo i niejako z konieczności staje się polem działania dla władzy świeckiej, która broniąc porządku w cesarstwie, siłą rzeczy przejmowała na siebie rolę zwierzchnią w stosunku do spraw ducha. Dramatyczne pytanie, cóż ma cesarz do kościoła, brzmi na razie zbyt słabo, by było usłyszane. Młody Kościół staje się też pośmiewiskiem dla pogan. Jak głęboko te konflikty i spory wniknęły w szeregi Kościoła? Wiemy z relacji świętego Grzegorza z Nysy w tureckiej dziś Kapadocji, świadka i uczestnika ówczesnych sporów, że prosty lud również pasjonował się kontrowersjami teologicznymi. Hierarcha, wspominając atmosferę przed drugim soborem w Konstantynopolu w roku 381, pisze, że wszyscy w mieście, wówczas prawie na wskroś ariańskim, roztrząsali kwestie teologiczne. Sprzedawcy płaszczy, poganiacze osłów, właściciele kantorów, sprzedawcy gotowych dań. Jak pisze, jeśli zapytasz o pieniądze, ten ci odpowie rozprawą o zrodzonym i niezrodzonym. Jeśli zapytasz o cenę chleba, odpowiedzą ci, ojciec jest większy od syna. Jeśli zauważysz, że kąpiel jest dobra, łaziebny ci zadeklaruje, że syn jest z niebytu. Ten może nieco karykaturalny opis ukazuje zacięcie, z jakim stołeczny tłum interesował się spornymi sprawami Kościoła, a nawet uczestniczył w polemikach, przeważnie po stronie ariańskiej. Wiemy nie od dziś, że masy są siłą nie do przecenienia w ewentualnych, co niestety często miało miejsce, konfrontacjach ulicznych, broniąc swych poglądów nie tylko słowem, lecz i czynem. W takim rozdartym kościele szczególną pozycję zajmuje święty Atanazy, biskup aleksandryjski. Nieugięty, niezłomny, broni postanowień Nicei, urasta do rangi symbolu ortodoksji, choć niektóre z jego działań nie cieszyły się poparciem nawet wśród ortodoksyjnych biskupów, a które to działania kronikarze pozakościelni określali czasem mianem gwałtownych i surowych. Pięciokrotnie wyganiany ze swojej katedry, zsyłany, za każdym razem powracał. To on gromadzi wokół siebie świetnych teologów, a zwołany przez niego w 362 roku, a więc 43 lata po rozpoczęciu działalności Cezariusza, tzw. synod wyznawców w Aleksandrii wyznaczył kierunek ortodoksji tym, którzy wykują w tyglu sporów ostateczne prawowierne credo. W przyszłości stając się trzonem obrońców Nicei na kolejnym soborze, drugim powszechnym, 381 roku, a którego to soboru nie dane będzie dożyć Atanazemu, który umiera w roku 373. Na tym wypada zakończyć dzisiejsze rozważania, dziękując za poświęcony czas, dwie króciutkie uwagi. Pierwsza z nich to zaproszenie na kolejną audycję z tego cyklu za miesiąc, podczas której przeniesiemy się do czasów drugiego Soboru Powszechnego, a którą poświęcimy w całości niezwykle złożonej postaci świętemu Grzegorzowi z Nazianzu, który okazał się niesłychanie skutecznym lekarstwem na opisywane dziś doktrynalne zawirowania, a którego losy z powodzeniem mogłyby służyć jako scenariusz do niejednego filmu, dramatu, filmu sensacyjnego czy nawet kryminału. Druga natomiast uwaga to ta, że w uchu historyka, teologa, mam nadzieję, że po dzisiejszej audycji również dobrze zorientowanego chrześcijanina, hasło Nicea albo śmierć brzmi zupełnie inaczej, niż pragnąłby sobie tego jego autor, jeden ze współczesnych polityków. A ojcom pierwszego soboru powszechnego w Nicei, choć to nie o tą Niceę chodzi, to już z pewnością byłoby niezwykle miło. I tym żartobliwym akcentem żegnam się z wami, moi mili radiosłuchacze, do kolejnego spotkania na falach Radia Koszalin za miesiąc. Szczęść Boże! Do usłyszenia, ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.